Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura, a my dzisiaj, szanowni państwo, biegniemy do Muzeum Narodowego w Krakowie, gdzie trwają ostatnie już przygotowania do jutrzejszego wernisażu. Nowoczesność reglamentowana, modernizm w PRL. Nowa ekspozycja, która jednocześnie jest trzecią odsłoną cyklu 4 razy nowoczesność. I w studiu witam bardzo serdecznie moich gości. Inicjator tego ogromnego, monumentalnego, można powiedzieć już, cyklu, profesor Andrzej Szczerski. Witam serdecznie.
Kłaniam się.
I współkurator, współszef zespołu kuratorskiego, który przygotowuje tę ekspozycję, profesor Piotr Juszkiewicz. Kłaniam się. Witam.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
Dzień dobry. To zanim zanurzymy się i będziemy brodzić wśród kartek na mięso, no bo oczywiście to jeden z obiektów tej wystawy. Przypomnijmy ideę cyklu i w jaki sposób oświetla kolejne odsłony.
Ten cykl zaczął się w roku 2021 i co rok organizujemy kolejną wystawę poświęconą historii polskiej nowoczesności. Idea tego cyklu wzięła się z przekonania, że nowoczesność i jej mierzenie się z nowoczesnością jest pewnym elementem polskiego kodu kulturowego, którego nie doceniamy, nie dostrzegamy. Traktujemy go po macoszemu, a tymczasem jest on jakimś bardzo istotnym doświadczeniem cywilizacyjnym, właśnie kulturowym, artystycznym, którym powinniśmy się nie tyle chwalić, tylko po prostu go poznać, docenić i zobaczyć, jak ważne miejsce zajmuje też w tym, jak dzisiaj myślimy sami o sobie. I ten cykl rozbity na 4 części pokazuje 4 różne rozdziały tej nowoczesności, tak jak była interpretowana przez artystów, architektów, projektantów, krytyków sztuki. Od stylu narodowego około 1900, modernizm II Rzeczypospolitej, niedawna monumentalna wystawa, która się skończyła na wiosnę tego roku i właśnie teraz na zimę i wiosnę przyszłego roku PRL, ostatnia wystawa w przyszłym roku na sam koniec 2024. Myślę, że ten cykl jest też pewnym odkryciem bardzo wielu artystów, bardzo wielu projektów, bardzo wielu fenomenów, których polskie muzealnictwo do tej pory jeszcze nie przepracowało. Takie fragmentaryczne wystawy, na przykład o awangardzie, albo na przykład o architekturze modernistycznej oczywiście były, ale takiego całościowego ujęcia syntetycznego do tej pory nie widzieliśmy. I to jest ten sens tego projektu. Ja myślę, że przede wszystkim, żebyśmy przemyśleli, docenili i wpisali na tak ważnym miejscu nowoczesność do polskiego kodu kulturowego, jak ma to miejsce w przypadku romantyzmu, sarmatyzmu, czy innych zjawisk, które tak sobie cenimy, uważamy, że one nas definiują, ale nowoczesność też nas definiuje i myślę, że ten cykl bardzo dobrze to pokazuje.
Tak, jest to bardzo ważne, ciekawe i nowe spojrzenie, bo ekscytujemy się sztuką młodej Polski na przykład. Ilekroć jest pokazywana, zawsze są rekordy w muzeach i no właśnie powołam się na przykład tej pierwszej wystawy cyklu. Polskie style narodowe pokazywały właściwie wiele dzieł znanych, ale też całe mnóstwo dzieł no niejako odkrytych na okoliczność tej wystawy, odkrytych przez publiczność, no oczywiście nie przez muzealników i dlatego się dzisiaj spotykamy. Bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Teraz PRL, też można powiedzieć, że epoka, która jest obecna w muzeach, która jest pokazywana, która no przynajmniej jeśli chodzi o projektowanie, o design, jest podziwiana. W jaki sposób, jaki fokus, jakie światło tą perspektywą nowoczesności rzucają państwo na czas PRL-u? Czyli ustalmy może te daty graniczne, żeby nie było wątpliwości. Koniec 89 rok to... Czy nie? No, zaczyna się.
Tak.
Właśnie.
Koniec to mniej więcej rzeczywiście lata 80, ale tutaj dotknęła pani całego szeregu niesłychanie ważnych spraw, no tak. I takich, które oczywiście musieliśmy rozstrzygnąć. Dodałbym jeszcze na początek, zanim spróbuję na te pytania odpowiedzieć, to, że PRL oprócz tego, o czym pani mówiła, że znamy to, jest to w muzeach, to przede wszystkim jest pewnie w dosyć bliskiej pamięci i z tym też oczywiście wystawa będzie musiała się zmierzyć, a myśmy się z tym próbowali zmierzyć, konstruując tę wystawę. Ale może przede wszystkim, jeśli idzie o ramy czasowe, to rzeczywiście koniec to lata 80, natomiast początek pojmujemy dość swobodnie. Pamiętajmy, że nazwa oficjalna PRL, ona się pojawia w pewnym momencie, tak? Pojawia się wtedy, kiedy pojawia się nowa konstytucja uchwalona przez Sejm, to wszystko oczywiście pod kontrolą komunistycznych władz, ale my traktujemy ten skrót PRL jako pewnego rodzaju synonim tego, co pojawia się, krótko mówiąc, po wojnie. Chociaż oczywiście dla nas 45 rok nie jest jakąś taką bardzo ostrą granicą. Rzecz jasna, zmienia się wszystko pod względem politycznym, zmienia się pod względem ustrojowym. Natomiast jeśli idzie o myślenie o sztuce, jeśli idzie o pewien wzorzec myślenia o sztuce, a zwłaszcza myślenia o tym, jak powiązać sztukę z procesami modernizacyjnymi, jest kontynuacją tego, co działo się w dwudziestoleciu międzywojennym.
No właśnie, to jest bardzo ciekawe i często nieoczywiste, bo niejako odrzucane z tej fałszywej perspektywy, że nastąpiła taka definitywna cezura. Tymczasem na początku PRL-u tworzyli przecież twórcy wyedukowani w czasach międzywojennych i to widzimy w Krakowie, choćby w Nowej Hucie, bardzo mocno.
To oczywiste i bardzo wiele idei, jak powiedziałem, czy nawet generalnie rozumiany wzorzec tworzenia, a nawet podstawowa kwestia, a mianowicie taka, że ta sztuka, która wiąże się z procesami modernizacyjnymi, ma pewnego rodzaju obowiązki. I te obowiązki są niesłychanie poważne i niesłychanie istotne. A mianowicie, kiedy mówimy o takim generalnym wzorcu myślenia modernistów, a więc tych, dla których właśnie procesy modernizacyjne były niesłychanie istotne i wiązali je ze sztuką na rozmaite sposoby, to tutaj pewnie jako najbardziej istotną rzecz trzeba by wymienić takie oto przekonanie, że sztuka musi służyć do przemiany świata i to na lepsze, właśnie najbardziej nowoczesne. Pod tym słowem lepsze kryje się całe mnóstwo rozmaitych kwestii, na przykład mieszkania lepsze, higieniczne, tańsze, bardziej dostępne i całe bardziej racjonalnie zorganizowane i całe jeszcze mnóstwo innych rzeczy. Ale generalnie powiedzmy, że chodziło o to, żeby stworzyć przede wszystkim nowego człowieka, to znaczy kogoś, dla którego ta nowoczesność będzie odpowiednim czasem, odpowiednim środowiskiem i stworzyć dla niego odpowiednią przestrzeń życiową. No i to się w gruncie rzeczy nie zmieniło i można by powiedzieć, że to tłumaczy także to, o czym przed chwilą pani powiedziała, że bardzo wielu twórców, właśnie modernistów, było przekonanych, że ten ich projekt może być kontynuowany w tych powojennych czasach. A co więcej, kwestia przecież odbudowy, kwestia przywrócenia kraju do życia była takim dodatkowym elementem, który się wpisywał w ten proces przemiany. Do tego oczywiście dochodziła jeszcze przemiana ustrojowa, dochodziła do tego kwestia zmiany struktury mecenatu, jeśli tak to można określić, to znaczy, że mamy do czynienia z upaństwowieniem wszystkich obszarów życia, w tym także obszaru kultury, obszaru sztuki. I trzeba powiedzieć, że wielu artystów witało to z wielkimi nadziejami, bo to w ich przekonaniu dawało szansę na realizację wielkich modernistycznych projektów, zwłaszcza tych urbanistyczno-architektonicznych, prawda, które wymagają wielkich nakładów, istotnego planowania, wielkiego wysiłku inwestycyjnego. I znowuż tutaj jest pewna łączność, ponieważ właściwie takie nadzieje kierowane w stronę państwa związane właśnie z postulatami stworzenia silnego mecenatu państwowego, to przecież, i myślę, że pan profesor się ze mną zgodzi, lata 30., prawda, gdzie w całej Europie trwa dyskusja o tym, jakie są obowiązki państwa wobec nowoczesnej kultury.
Tak, tutaj wydaje mi się takie kluczowe słowo, którym zresztą państwo się posługują w tytule, czyli nowoczesność reglamentowana. I myślę, że dobrze będzie sobie trochę pomedytować teraz to słowo. No w nim kryje się ograniczenie, prawda? Kluczem do rozumienia tego słowa jest ograniczenie.
To racja. I to rzeczywiście trafnie pani wychwyciła, ponieważ myślę, że jedną rzecz trzeba podkreślić. Tak jak te dwie poprzednie wystawy, o których mówił pan profesor Szczerski, tak i ta wystawa nie są prezentacją tak zwanych osiągnięć. Tak? To nie jest lista tak zwanych osiągnięć. Prezentowaliśmy, prezentujemy różne prace. I trzeba też powiedzieć, że prace, które nam osobiście nie zawsze się podobają. Mogę to
szczerze
powiedzieć.
Bardzo ciekawe, już sobie notuję i przepytam ale, za chwilę
ale
panu.
Ale są dla nas istotne. Są dla, oczywiście wszystkie są na bardzo dobrym poziomie muzealnym i artystycznym. Prawda? Tutaj mówię o osobistych gustach. Natomiast chodzi o to, że wszystkie te wystawy są właśnie, no tak powiedzmy, pewnego rodzaju opowieścią o tym, jak procesy modernizacyjne wiązane były ze sztuką. Tak było w przypadku pierwszej wystawy, tak było w przypadku tej wystawy o drugiej RP i teraz jest podobnie. No i tak jak w poprzednich przypadkach, szukaliśmy pewnego klucza, tak, który by nam pozwolił nakreślić perspektywę, z której byśmy mogli dany czas i dane wydarzenia w sztuce oglądać. Myślę, że kwestia stylów narodowych została wybrana bardzo trafnie na ten właśnie moment, jakby najwcześniejszy. Pamiętajmy, że ta kolejna wystawa znowuż miała takie słowo klucz, takie sformułowania klucz, czyli nowy początek, prawda? Bo to był nowy początek w bardzo, można powiedzieć, wielu odsłonach. I w sensie myślenia o nowym świecie, i w sensie myślenia o nowej Polsce, nowej ojczyźnie, nowym kraju i tak dalej. No i szukaliśmy tutaj jakiegoś słowa klucza. Trwają procesy modernizacyjne, tak? Są artyści, którzy są gotowi to robić. Jest władza, jak bardzo trafnie w tekście katalogowym, który serdecznie polecam do lektury, pan profesor Szczerski napisał. Nowoczesność w przekonaniu władzy była takim narzędziem, który miał też pociągnąć społeczeństwo, pociągnąć artystów, pociągnąć ludzi kultury, odsunąć ich od myślenia o kwestii idei narodowej na przykład, tak, bo nowoczesność jest tutaj czymś istotnym. No i więc to trwa, tak, jest kontynuowane, no ale przecież wiemy, zwłaszcza ci, którzy mają te pamięć o PRL-u, to o czym wspomniałem wcześniej, że to nie było tak gładko, jeśli można bardzo delikatnie to określić. No i wydało nam się, że słowo reglamentacja jest odpowiednim momentem, bo nie było tak, że nie było tej modernizacji, prawda? Ale ona na rozmaite sposoby była ograniczana. I to właśnie to jest ważne, że z rozmaitych powodów. Tak, z rozmaitych powodów politycznych, ideowych, ideologicznych, ustrojowych, prawda? Ale także z powodu tego, że Polska miała dosyć specyficzny, w efekcie specyficzny, powiedziałbym, ustrój ekonomiczny, który przez niektórych jest nazywany gospodarką permanentnego niedoboru. Tak? To też jest niesłychanie istotna kwestia. Ale oprócz tego oczywiście cenzura, tak? Oprócz tego pewnych rzeczy nie można było pokazywać, mówić i tak dalej, i tak dalej. I wydało nam się właśnie, że te ograniczenia, które ostatecznie spowodowały klęskę tych procesów modernizacyjnych, tutaj się myślę zgadzamy, to jest efekt właśnie tej rozmaicie rozumianej reglamentacji. No i której wyrazem jest, tak jak pani powiedziała na początku, te kartki, te bony rozmaite, takie dopuszczanie jednych do jednych dziedzin, innych nie. Więc tak, wydaje nam się, że to jest to, co określa charakter procesów modernizacyjnych w PRL.
Tak, no znakomity chwyt. Tu patrzę na profesora Szczerskiego, kiedy otworzyłam kopertę z zaproszeniem, stamtąd wypadła kartka i no to było takie déjà vu, wcale nieprzyjemne, chociaż bardzo zabawne oczywiście jako gadżet.
Dzisiaj dla nas zabawne, ponieważ to wszystko dobrze się skończyło. No, po prostu wydobyliśmy się z tego koszmaru i dlatego dzisiaj PRL czasami jest postrzegany w takiej konwencji buffo, którą na tej wystawie zresztą kwestionujemy. Myślę, że to hasło reglamentacja, którego autorem jest profesor Juszkiewicz, jest kluczem, dlatego że z jednej strony pokazujemy w tym tytule, że nowoczesność jest pewnego rodzaju ciągłością w kulturze polskiej XX wieku, że właśnie nie ma tego zerwania, mimo tragedii wojennej, czyli ona nadal trwa. A z drugiej strony no, jest bardzo wyraźny kaganiec nałożony na artystów. I to widzimy na tej wystawie, wydaje mi się, zwłaszcza w dziale, który jest taki najbardziej efektowny, myślę, z dzisiejszej perspektywy, czyli właśnie design i architektura. Widzimy, jakie były fantastyczne pomysły w tamtym czasie, naprawdę na poziomie najwyższym i ile z tego się nie udało zrealizować. A jeżeli się udawało, to na przykład meble, które były wykonywane w krótkich seriach i nie dało się ich po prostu kupić. Jeżeli były wspaniałe ubrania, no to w bardzo też krótkich seriach, bo tak kosztowne, że mogli sobie na nie pozwolić tylko ci właśnie reglamentowani, ale tej góry, tej reglamentacji. A więc to poczucie z jednej strony wielkiej kreatywności, a z drugiej straconej szansy, której efektem jest właśnie ta reglamentacja. Myślę, że to jest w ogóle klucz dla zrozumienia dla mnie tamtych czasów bardzo wyrazisty, prawda? Czyli, że na przykład patrząc na rozmach w odbudowie miast, prawda, a jednocześnie ograniczenia, jakie z tym były wiązane, no to jest coś, co PRL ostatecznie właśnie doprowadziło do upadku, czyli ludzi się po prostu nie da reglamentować. Kreatywności, twórczości nie da się reglamentować. Jeżeli pojawia się jakikolwiek kaganiec, no to prędzej czy później ten system się rozpada. Więc w jakimś sensie ta reglamentacja była też powodem, dla którego PRL musiał upaść, bo no w takich warunkach nie da się tworzyć.
Tak. I jeszcze pozostając przy tym słowie kluczowym dla ekspozycji i trochę też rozumienia epoki, mam wrażenie, że to jest ten fenomen, o którym często młode pokolenie nie pamięta, mało powiedziane, bo pamiętać nie może, ale często nie uświadamia sobie tego, jak bardzo no właśnie ta kreatywność choćby w zakresie designu była reglamentowana i co to właściwie znaczyło, że no, utalentowany designer na przykład nie był w stanie dostać zlecenia.
Ja mogę podać jeden przykład właśnie, bardzo konkretny, mianowicie bloki były budowane na pewną wysokość, dlatego że takie, a nie inne były akurat dźwigi dostępne. A więc proszę sobie wyobrazić, że architekt miał do czynienia nie z możliwością projektowania czegoś na ludzką skalę, tylko wiedział, że dźwig tyle podniesie w górę kawałków betonu i koniec, prawda? Technologia wytwarzania stworzyw sztucznych, którą w Polsce bardzo szybko opanowano i propagowano, taki głośny fotel Romana Modzelewskiego, on nie mógł wejść do seryjnej produkcji, ponieważ był zakaz używania tworzyw sztucznych poza przemysłem wojskowym i Związek Radziecki nakazał coś takiego zrobić. My pokazujemy też, i skończył się projekt, pokazujemy też polski program rakietowy. O tym nikt nie pamięta, że Polacy byli jednymi z pionierów
tak.
podboju kosmosu. Tak. Chodziło głównie o rakiety meteorologiczne, ale takie rakiety czy satelity. No to dzisiaj wiemy, że głównie o to chodzi. To wysyłanie człowieka w kosmos to była pewna moda tamtych lat. Dzisiaj jest z tego zrezygnowano. Ale technologia poszła właśnie w stronę takich użytkowych satelitów. I Polska była jednym z pionierów produkcji, zresztą w Krakowie na AGH. I też przyszedł po prostu rozkaz z Moskwy, kończymy panowie zabawę, bo to jest nasza sprawa i nie pozwolimy, żebyście działali samodzielnie. Bardzo konkretne sytuacje.
Tak, panie profesorze.
Tak, do tych konkretnych sytuacji można by wymieniać wiele rzeczywiście, bo moglibyśmy jeszcze mówić o programie komputerowym. Tak? Mamy na wystawie przykład polskiego komputera AKAD. Mamy też przykłady pokazujące polską motoryzację, mamy przykłady wspaniałych projektów autobusów robionych przez znanych artystów. Myślę, że nazwiska specjalnie nie mówię, będą zaskakujące, jeśli ktoś przyjdzie na wystawę i popatrzy. Więc tego typu...
Mówimy o Zdzisławie Beksińskim.
Tak, no
tak, tak. Możemy zdradzić.
Tak, tak. Możemy zdradzić. Teraz... Tak. Właśnie, ale mówimy o wielu rzeczywiście takich wydarzeniach. I nawiązując do tego, co pani powiedziała wcześniej, no oczywiście cieszymy się z tego, że młodzież nie pamięta, nie kojarzy i inaczej patrzy na to i pewnie będzie patrzeć na to, co pokazujemy na wystawie. Ale zresztą tutaj pan dyrektor o tym wspomniał. Chcieliśmy uniknąć takiej perspektywy pokazywania PRL-u, którą bym nazwał właśnie konwencja Buffo, to świetne określenie,
chwilę, tak.
ale właśnie takiego bareizmu, że to był taki śmieszny czas i w gruncie rzeczy sympatyczny, tylko taki trochę niezdarny, trochę taki nieuładzony, ale w gruncie rzeczy nic złego się nie stało. No nie, to my patrzymy na to inaczej. Tę perspektywę chcemy uchylić. Ten dział, o którym pan profesor wspomniał, nazywa się modernizm fantomowy, a więc chodzi o wiele zjawisk, które właściwie jakby sprawiały wrażenie, że są obecne. Tak? No bo były nowoczesne projekty, tylko że dla ludzi, dla społeczeństwa niewiele w gruncie rzeczy z tego wynikało. Ale też pamiętamy jednak o groźnym obliczu PRL-u. Pokazujemy rozmaite fragmenty filmów dokumentalnych, które mówią, że z reżimem, który sprawował władzę, nie było żartów w wielu momentach. I ten groźny wymiar polityczny także na wystawie, w jej rozmaitych fragmentach jest.
Tak, to może na tych fantomach się przez chwilę jeszcze skupmy w tej części naszej rozmowy. Rzeczywiście jest taka tendencja, żeby pokazywać, ośmieszać PRL. No trochę ten śmiech pozwala nie widzieć grozy. Ale zaraz, mam wrażenie, po 90 roku była taka próba trochę ośmieszenia tego i bez może jakiejś pogłębionej refleksji. Dlaczego to jest ślepa ulica, taka ocena epoki? Ona ją trochę tak bagatelizuje.
Myślę, że to właśnie słowo bagatelizacja jest dobrym słowem.
Tropem.
Tak, dlaczego? Dlatego, że Jeszcze jedno słowo, które jest tutaj bardzo, wydaje mi się, kluczowe, czy infantylizacja, czyli traktowanie tego wszystkiego w sposób taki dziecinno niepoważny. W latach 90. ta trauma po PRL-u była tak mocna, że z jednej strony chciano jak najszybciej zapomnieć, a zapomnieć można też przez śmiech. Tak. Z drugiej strony była ta cała taka kulturowa jakby zgoda, czy promowane było to podejście, że lepiej już tamtej epoki nie ruszać, niech ona zostanie w przeszłości. Wybieramy przyszłość, więc po co o niej pamiętać? Jeżeli pamiętać, to sposób, który jest nieinwazyjny, trudny, właśnie taki dziecięcy, powierzchowny, no po prostu niepoważny. I wreszcie jakby kontrreakcja była z kolei taka, żeby pamiętać wyłącznie o tej stronie tragicznej, prawda? Natomiast nie zwracano uwagi na cały kompleks tych wydarzeń, które popatrzyły na, pozwalały zobaczyć PRL właśnie w sposób, który wskazuje na te jego dwa oblicza, prawda? Mm-hmm. Czyli reglamentacja tego, co było pozytywne, no i cała ta szara, tragiczna w końcu rzeczywistość, która w konsekwencji tej reglamentacji powstawała. Ja myślę też, że dlaczego to się nie powinno się udawać, mianowicie jeżeli społeczeństwo, czy mamy być po prostu ludźmi świadomymi tego, gdzie jesteśmy i naszej historii, to nie można je po prostu traktować w sposób powierzchowny, czy taki właśnie banalno-komiczny. I to jest też jeden z postulatów, które wynikają z tej wystawy. Ja przyznam, że ja jestem dlatego bardzo ciekaw oczywiście recepcji, ale na niej szczególnie nam zależy, bo o ile dyskusje o przeszłości nieco dalszej są mimo wszystko łatwiejsze, to ta dyskusja jest o nas samych, prawda? Bo znaczna część dzisiejszych mieszkańców Polski i z tamtymi czasami jest związana bezpośrednio. I no i popatrzmy w to lustro, które przygotowaliśmy na wystawie i też właśnie rozmawiamy o tych czasach no poważnie. I wpiszmy je już bez tej konwencji takiej ironicznej w naszą dzisiejszą tożsamość.
Spróbujemy już za moment, chwila przerwy i wracamy na wystawę do gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Dzisiaj w Radiu Kraków Kultura, Muzeum Narodowe w Krakowie i trzecia odsłona cyklu 4 razy nowoczesność. Już jutro wernisaż wystawy Nowoczesność reglamentowana, modernizm w PRL-u. A w studiu przypominam Państwu szefowie zespołu kuratorskiego, profesor Andrzej Szczerski i profesor Piotr Juszkiewicz. Kłaniam się ponownie. To teraz jednak porozmawiajmy trochę o sztuce, trochę o obiektach, które będziemy mogli oglądać na wystawie. Powiedział pan profesor, ponad 350. Około 360 obiektów i zapytam, tak oczywiście na użytek naszej rozmowy, o scenariusz ekspozycji, czyli te ważne węzły dramatyczne.
Tak, może najpierw taki rzeczywiście generalny układ wystawy nakreślmy. I on brał się znowuż z naszego namysłu nad tym, jakie zasadnicze impulsy wpłynęły na specyficzne ukształtowanie tych procesów modernizacyjnych, recepowanych przez sztukę, czyli odbieranych na rozmaite sposoby, komentowanych przez artystów. Wystawę otwiera dział, który nazywa się Forma i wojna, bo oczywiście tej kwestii pominąć nie można było i nie chcieliśmy. I tutaj pokazujemy prace, które na rozmaity sposób do katastrofy wojennej się odniosły. O szczegółach może troszkę potem powiemy, teraz właśnie ten generalny schemat nakreślmy, ale zasadniczy taki moment, który tu jest ważny, jeśli idzie o ten dział, to taki mianowicie, że chcieliśmy pokazać z jednej strony artystów, którzy już ukształtowali swój artystyczny język i którzy w specyficzny sposób, a nawet bym powiedział w taki sposób, który zaprzeczał ich dotychczasowym doświadczeniom artystycznym i ich artystycznym przekonaniom, na katastrofę wojenną reagowali. Bardzo istotny wyłom, nawet swego rodzaju wyrwę, można powiedzieć, w ich twórczości to doświadczenie wojenne spowodowało. Mamy też oczywiście artystów młodszego pokolenia, którzy też na swój sposób, w specyficzny sposób na katastrofę wojenną reagowali. Więc pokazujemy z jednej strony na przykład przekonanych konstruktywistów, którzy jednak na katastrofę wojenną reagują, a z drugiej strony właśnie artystów młodszego pokolenia. Kolejny dział to forma i ideologia, bo rzecz jasna fakt
nie może zabraknąć tego
zmiany
tematu.
Ustrojowej jest tutaj niesłychanie ważny. Przy czym znowuż, nie chcieliśmy iść jakimś bardzo utartym tropem i przede wszystkim pokazywać socrealizmu, chociaż to samo w sobie zjawisko jest, myślę, zjawiskiem niesłychanie ciekawym i wartym i analizy, i rozmowy. Natomiast chcieliśmy pokazać to, mianowicie, że wielu artystów próbowało się zmierzyć z tymi zaleceniami, powiedzmy, socrealistycznymi, myśląc o przede wszystkim funkcji sztuki. Stąd taki specyficzny termin, który się tam pojawia, socmodernizm, a więc próba pogodzenia poetyk modernistycznych z takimi hasłami jak użyteczność, dostępność sztuki, zrozumiałość dla szerokich mas i tak dalej, i tak dalej. I pokazujemy też to w pewnym przekroju czasowym, że to nie są tylko lata 50., że w wielu momentach historii pojawiali się ludzie, dla których jakby generalny plan, jeśli tak można powiedzieć, ideowy, nie był planem obcym. Tak? To nie znaczy oczywiście, że wszyscy robili socrealizm, ale jak mówię, te generalne wymogi czy generalne hasła były im hasłami bliskimi. Tutaj chcę podkreślić ważną rzecz, a mianowicie, że wystawa generalnie i myślę, że ten dział także pokazują, że kolejnym takim momentem, który chcielibyśmy oglądnąć inaczej, pokazać inaczej, jest taka kwestia, którą często się w rozmowach na temat sztuki PRL-u utrzymuje i podkreśla, mianowicie pewien rodzaj przeciwieństwa pomiędzy artystami i władzą. Dla nas to jest uproszczenie, tak? Ponieważ sytuacja była o wiele bardziej złożona, o wiele bardziej skomplikowana. Ten krajobraz ideowy też był znacznie bardziej złożony, tak jak krajobraz artystyczny.
No tak, a współpraca, jak rozumiem, wcale też nie musiała oznaczać ideologizacji, chociaż mogła.
Oczywiście, to, no właśnie, to jest bardzo, bardzo...
Rozumiem, że niuansujemy temat.
Subtelne rzeczy i tak. Tutaj rzeczywiście trzeba wiele kwestii zniuansować. Ale oczywiście byli też artyści, którzy wprost, a mniej lub bardziej krytykowali PRL jako konstrukcję i społeczną, i polityczną, i ideową i wypowiadali się wprost na ten temat. W związku z czym mamy też taki poddział, który się nazywa modernizm oporu, który pokazuje właśnie reakcję krytyczną na PRL jako konstrukcję ustrojową. No i ważnym elementem jest tego działu jest sztuka mniej lub bardziej zakotwiczona w sferze sakralnej, bo instytucja kościoła czy sztuka sakralna cały czas oczywiście były obecne w kulturze PRL-u i stanowił istotny moment właśnie tego oporu, czy powiedzmy kontrpropozycji ideologicznej.
Jest też bardzo ciekawe, chyba nowe w muzealnych salach. Tak.
Mamy taką nadzieję. Kolejny dział tej naszej wystawy to coś, o czym mówiliśmy już troszkę, a mianowicie modernizm fantomowy. Tutaj pokazujemy te właśnie projekty, w wielu przypadkach fantastyczne. To jest taka przestrzeń tej wystawy, która myślę będzie budziła wielkie zainteresowanie ze względu na rzeczywiście atrakcyjność tego, co tam pokazujemy, bo są tam rzeczy bardzo różnorodne od mody przez motoryzację, wszystko na M i meble, więc kolejne kwestie, ale także oczywiście szeroko rozumiany design. Kolejny nasz dział naszej wystawy to jest modernizm na licencji. Tak nazwaliśmy ten fragment, ponieważ z jednej strony Polska wybrała pewien model modernizacyjny, przyjęty, opisywany przez ekonomistów, historyków. To jest taki model, w którym się próbuje nadrobić pewne zaległości, korzystając z doświadczeń innych. No ale spoglądamy na ten modernizm na licencji jako na utraconą szansę, bo wiele rzeczy było znakomitych, wiele było rzeczy przyjętych bardzo słusznie, ale niesłychanie wiele tych szans modernizacyjnych zostało zmarnowanych, także z rozmaitych powodów. No ale tutaj także właśnie mamy poddziały, ponieważ ta licencyjność różnie wyglądała. Polska była nie tylko biorcą licencji. I tu nie chodzi tylko o przemysł. Pokazujemy także przykłady dzieł sztuki, które niejako są przejęciem pewnych tendencji które wydawałyby się nie całkiem są na miejscu, jak na przykład amerykański hiperrealizm, który pokazuje znakomite samochody, który pokazuje wielkomiejskość, prawda? One tak przystosowane do tej perelowskiej rzeczywistości funkcjonują w dziełach sztuki. W rzeczywistości to było troszkę może inaczej. Ale także Polska była dawcą licencji, chodzi o budowy w tak zwanych krajach trzeciego świata, wtedy używano takiego określenia, więc Polska wtedy występowała jako ten partner właśnie rozwinięty gospodarczo i oferowała swoją myśl technologiczną, swoje sprawstwo, powiedzmy, techniczne i technologiczne.
Na przykład
w Iraku. Ale tutaj mamy właściwie światowe projekty, światowej klasy i to rzeczywiście w bardzo wielu momentach, myślę, że pan profesor to lepiej omówi niż ja, ale od Montrealu, prawda, przez właśnie Irak, ze szczególnym uwzględnieniem Bagdadu, prawda, i tak dalej, i tak dalej.
Bo to krakowski projekt, urbanistyka Bagdadu.
No ale właśnie, mamy do czynienia z reglamentacją, więc ten dział związany z modernizmem na licencji kończy się takim małym dzielikiem, który się nazywa import-eksport, bo pamiętamy o tak zwanych przedsiębiorstwach eksportu wewnętrznego, jakkolwiek to paradoksalnie brzmi. Ale jak wiadomo, w PRL-u różne
To akurat
terminy,
jest bareja tutaj troszeczkę. Możemy się posłużyć.
No, mowa tamtych lat tak jest.
No ale to jest element rzeczywistości. Chodzi nam o takie przedsiębiorstwa jak oczywiście Pewex czy Baltona. Młodsi słuchacze, czy nasi odbiorcy pewnie też nie wiedzą
i bardzo
o co chodzi. Ale, z tego ale się cieszymy.
W tym celu do muzeum.
I wreszcie mam dział ostatni, który nazywa się modernizm powszedni. Chcemy w nim pokazać ten aspekt modernizacji, który wszystkich nas dotykał, jak wyglądała komunikacja miejska, jak wyglądał na przykład właśnie problem elektryfikacji, jak wyglądał krajobraz może poza głównymi centrami Polski, jak trochę ta Polska plebejska się prezentowała. Więc tutaj tego typu przykłady mamy.
Bez znieczulenia. Ten
trochę tak. Tutaj korzystamy bardzo mocno z fotografii, które pokazują właśnie ten pejzaż, ale także z prac znanych artystów. I kończymy właściwie takim trochę mini pokazem jednej z naczelnych idei takiego tour de force modernistycznego, czyli osiedla społecznego, które zostało przekształcone w blokowiska, które stanowią do dzisiaj takie istotne dziedzictwo PRL-u. Tak wygląda struktura wystawy.
Czyli blokowiska też, ale no, chyba jednak przede wszystkim dzieła sztuki, prawda? Więc jeszcze chwilę porozmawiajmy o sztuce.
Tak, może warto powiedzieć o kilku takich istotnych obiektach, ważnych i też artystycznie zapisanych w historii sztuki polskiej. Na początek jednak potwierdzając, czy przypominając, że żadna z tych wystaw nie ma charakteru encyklopedycznego. To nie są wystawy o wszystkim, one są o pewnych problemach, które dzieła sztuki ilustrują. W pierwszej części myślę, że takim obiektem, który wszyscy zauważą i zapamiętają, jest głowa robotnika Ksawerego Dunikowskiego. Jego głośny projekt pomnika z lat 50., który jest bardzo oryginalną redakcją i tematu socrealistycznego i formy, a jednocześnie gdzieś zachowuje ten ekspresjonizm jego rzeźby właściwie rodem z lat 30. Potężny projekt. I w tym dziale z kolei z takich małych rzeczy, które są odkryciem, to jest rysunek Władysława Strzemińskiego o takim antywojennym wymiarze, pokazujący naloty w czasie wojny lotnicze hitlerowskie na polskie miasta. Takiego Strzemińskiego rzeczywiście nie widzieliśmy. To jest praktycznie bardzo rzadko pokazywany rysunek. To jest jego debiut w Krakowie, więc największe nazwiska. W kolejnej części mamy takie wspaniałe prace Galiny Szapocznikow, Trudny wiek. To świetnie wpisuje się w lata 50., to odrodzenie po socrealizmie i też jakoś pokazuje to wzrastanie ku trochę nieznanej przyszłości nowego pokolenia w czasach PRL-u. Ta praca bardzo pięknie wygląda, świetnie tak gdyby dialoguje przez kontrast z tym dunikowskim zupełnie innej formie. Mm-hmm. W tej części poświęconej kościołowi myślę, że odkryciem będą prace Barbary Brukalskiej. Właściwie pokazujemy jeden projekt kościoła Barbary Brukalskiej, która modernistka przedwojenna, zajęła się po wojnie. To była taka jej nisza, w której znalazła możliwości twórcze. I to jest jeden z kościołów podwarszawskich, ale też prace Teresy Murak czy Jerzego Galiny są tam pokazane. W kolejnej części myślę, że świetnie zagrają ze sobą takie skontrastowane płótna Szamborskiego i Jurego Zielińskiego. Czyli z jednej strony taka trochę naiwna, oczywiście celowo, apoteoza lat 70. z odbudową Zamku Warszawskiego, a z drugiej strony te takie dramatyczne obrazy Jurego kontrkomunistyczne, których pokazuje na przykład akt samospalenia Palacha, który był takim protestem przeciwko inwazji na Czechosłowację. Generalnie rzecz biorąc, znamy te takie działania, które były po prostu indywidualnymi znakami oporu. Bardzo intrygująca jest część o abstrakcji, bo tam jest i praca Magdalena Bakanowicz, która zresztą w pierwszej części jest pokazana jako artystka, która tworzy taki gobelin z życiem Warszawy. Zobaczycie państwo, jak ona właśnie...
A, to jest życie Warszawy? Myślałam, że Trybuna Ludu. Jakoś tak zapamiętałam.
Tak, to jest język mediów analizuje, ale w tej części poświęconej abstrakcji i formie, która była taką próbą ucieczki od właśnie ideologizacji, jednocześnie po socrealizmie, a jednocześnie była też taką nadzieją na odzyskanie języka realistycznego. Tam jest i rzeźby inspirowane Henrym Murem, ale właśnie też ta abstrakcja organiczna, którą niech można tak w skrócie określić, reprezentowałaby Abakanowicz. W części, którą mówiliśmy dzisiaj już dużo o fantomie, ja zwracam uwagę na mikroskop. Mikroskop, który zaprojektował sam Krzysztof Wodiczko, który zanim zaczął swoje słynne projekcje, zajmował się innego typu projekcjami i optyką. Myślę, że to jest jeden z takich ciekawostka.
Sensacja,
a z krakowskich opowieści będzie tam film krótki o Jerzym Turbasie, który pokazuje jego działalność jako twórcy mody, kreatora mody indywidualnej w ramach PRL-u, tej takiej drugobiegowej, w tym sensie nie wchodzącej w produkcję państwową, ale bardzo ważnej aspektu dbania o codzienność mimo wszystko. W części poświęconej eksportowi mówiliśmy już o Bagdadzie. To przypomnijmy, że ten projekt powstał, projekt urbanistyki, rozwoju miasta Bagdadu, powstał w krakowskim miastoprojekcie i pokazujemy dzięki uprzejmości miastoprojektu szereg zresztą dokumentów, na przykład okazuje, że miastoprojekt krakowski, czym nikt nie pamięta, projektował system identyfikacji wizualnej, czy informacji miejskiej, tak byśmy powiedzieli, dla Abu Zabi. Dzisiaj latamy do Abu Zabi, do Dubaju.
Tak.
To proszę zobaczyć, że to tam Polacy, czy miastoprojekt już tam był wcześniej. Ale oczywiście odkryciem są te obiekty, które do tej pory nie mówiliśmy, czyli na przykład projekt Warunkiewicza dla Durbanu. To jest wielki port w Republice Południowej Afryki i tam też jest dzieło polskiego modernizmu. W części mówiącej o modernizmie na licencji bardzo efektowne będą slajdy Władysława Hasiora. Otóż Hasior wykonywał taką dokumentację polskiej wernakularnej. Pokazywał takie pejzaże upstrzone reklamami z czasach PRL, a nie reklamami komercyjnymi, tylko na przykład takimi hasłami, że odpadki są dodatkowym bogactwem narodu, prawda? Albo że partia zmierza w dobrym kierunku, idźmy za nią. Tego typu hasła. To dzisiaj się wygląda jak kompletnie surrealistyczna rzeczywistość, ale tak rzeczywiście było. I to dzieło sztuki jest rzeczywiście znakomite, bo Hasior pracował bardzo dobrze z kulturą popularną i tak ją też odczytywał. W ostatniej części wystawy, ja myślę, że jest podsumowaniem performance Zbigniewa Warpechowskiego. Mam jego dokumentację wizualną. To jest przedostatni obiekt, który widzimy przed wyjściem. To był taki dramatyczny performance, w którym on ustawił napis Azja z 4 liter takich wielkich czerwonych. To był jeden z elementów tego performance'u i to był ten moment, kiedy Azja funkcjonowała jako symbol tego, gdzie się Polska znalazła. Czyli uciekając od Europy, że komunizm zamiast doprowadzić do tej lepszej Europy, właśnie doskonalszej, nowoczesnej, tak naprawdę wprowadził nas w obręb azjatyckości. Wtedy to było traktowane, zresztą dalej funkcjonuje w języku, prawda, popularnym jako symbol antyeuropejskiej cywilizacji. I to przekonanie, że Związek Radziecki zaprowadził nas do antycywilizacji, do tej Azji, no to jest coś, co gdzieś ten PRL podsumowuje. Nic dziwnego, że mieliśmy go serdecznie dość i korzystając z pierwszej możliwej sytuacji, jaka się pojawiła, Polacy go odrzucili. Ale przypomnienie o tym, gdzie byliśmy, myślę, że to przez taki gest artystyczny jest naprawdę wstrząsający.
Tak, i tak podsumowując, bo jestem przekonana, że to jest nasza pierwsza na ten temat rozmowa, jaki obraz świata się wyłania z tej wystawy? On na pewno jest niejednoznaczny.
Na pewno. I jeśli tak będzie, że wyłoni się nie taki czarno-biały obraz, to będzie to zgodne z naszym zamiarem. Chcieliśmy ten obraz PRL-u z jednej strony sprofilować i właśnie skonstruować pewną perspektywę oglądu do czasu, stąd ten pomysł reglamentacyjny, ale z drugiej strony chcieliśmy właśnie go zniuansować na rozmaite sposoby. I to nie w taki sposób, że dążymy do usprawiedliwiania, tak, zacierania istotnych kwestii. Nie, wydaje mi się, że wiele kwestii jest postawionych bardzo stanowczo. Dość wspomnieć, że pokazujemy fragmenty filmu Macieja Drygasa, który zmontowany jest z fotografii i meldunków filmowych SB. Mm-hmm. Tak? Cały czas jednak
czyli Służby ludzie... Bezpieczeństwa Tajnej Policji.
Tak, to dla młodzieży.
To dla młodzieży. Tak.
Tutaj chodzi właśnie o tę, jak powiedziałem, groźną twarz PRL-u, więc nie unikamy oczywiście tych momentów. To nie byłoby naszym zamiarem, żeby unikać tych elementów najgroźniejszych i najczarniejszych z historii PRL-u. Ale chcieliśmy pokazać, że te relacje pomiędzy sztuką, procesami modernizacyjnymi i tym specyficznym właśnie czasem są rzeczywiście złożone. Jeśli złożoność będzie takim hasłem, który się pojawi po oglądzie tej wystawy, to nasz cel będzie spełniony.
Ja mogę jeszcze dodać, że taką tezą, którą jest jednym z moich tekstów w katalogu, w tekście wstawiam, też mi się wydaje, że o tej złożoności dobrze mówi, że z jednej strony nowoczesność rzeczywiście była reglamentowana, ale jednak mimo wszystko potrafiła się rozwinąć. Co ciekawe, i to jest ta teza, którą chcę obronić, że to właśnie nowoczesność między innymi była jednym z tych elementów, które pokonały PRL. Ponieważ PRL nie spełnił nadziei, które przedstawił w latach 50., że damy wam tutaj raj na ziemi, no to został przez te nowoczesne procesy pokonany i właśnie nowoczesność, jako pewna ciągłość kulturowa w Polsce w XX wieku, no pokazuje, że to jest tak ważne zjawisko, tak silny prąd cywilizacyjny, że jeżeli ktoś jest przeciwko niemu, czy nie potrafi go wykorzystać, źle go prowadzi, reglamentuje, się obróci przeciwko niemu.
Tak, no i tutaj wracamy do idei cyklu wystaw, a na wystawę z pewnością jeszcze nie raz Państwa zaprosimy. Po raz pierwszy już jutro wernisaż wystawy Nowoczesność reglamentowana, modernizm w PRL-u. Ekspozycja, jeśli dobrze pamiętam, aż do kwietnia.
Do 14 kwietnia.
Gorąco zapraszamy, a ja bardzo dziękuję za spotkanie w studiu Radia Kraków Kultura. Profesor Piotr Juszkiewicz, profesor Andrzej Szczerski.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.